Mam wrażenie, że pusto jest w zborze, ponieważ wszyscy jesteście z tyłu. Chodźcie do przodu. Co? Chyba, że ja kazalnicę przesunę tam. Co? Chłodniej tam jest, dlatego tam takie skupisko. No cóż. Rozumiem. Teraz my mamy chłodniej z przodu. Ale będziecie dobrze słuchać uważnie tam z tyłu? Cieszę się, że jesteście, że możemy być na tym miejscu i możemy studiować Słowo Boże. I chciałem dzisiaj mówić, czy nauczać na taki dość ważny temat związany z wolą Bożą, z poznaniem, z rozpoznaniem, z taką interpretacją woli Bożej w naszym życiu. Czy taki termin jak Boża wola jest wam obcy? Chyba każdy chrześcijanin, prawda, używa tego słowa. Ja pamiętam, że od pierwszych dni, kiedy się nawróciłem, to słyszałem Boża wola, Boża wola. Sam zacząłem się interesować, co to jest ta Boża wola, jaka jest dla mnie. Jedna z pierwszych, chciałoby się rzec, a tak naprawdę jedna z drugich rzeczy, jakie po tym, że Jezus nas kocha i że umarł za nas, słyszymy, to jest właśnie to, że Bóg ma wolę swoją dla każdego z nas, dla życia każdego z nas. I dzisiaj chciałbym nauczać na ten temat właśnie, czym wola Boża jest i czym wola Boża w jakiś sposób nie jest. Wiecie, dlatego że słuchając ostatnio ludzi, mam takie wrażenie, że wola Boża jest czymś nawet czasami złym, zwodniczym, mistycznym. Patrząc na ludzi, wręcz zaczyna się bać, co jeszcze wymyślą, mówiąc, że to wola Boża. A inni z kolei patrzą, dla nich wola Boża jest czymś radosnym, czymś dobrym, czymś takim, co mówią, cieszę się, że to mam. I właściwie to, jak do tego tutaj podejść? Myślę, że nadużywanie albo niezrozumienie tego, czym jest wola Boża, prowadzi właśnie do takiego mistycyzmu, do takiego jakiegoś przeduchawiania w swoim życiu, mówienia ludziom, to jest wola Boża, tamto wola Boża, to Bóg chce, tamto chce. Wiecie, myślę, że bardzo ostrożnie powinniśmy mówić, czego Pan Bóg chce, ponieważ to On jest Panem Bogiem, a my jesteśmy sługami i to On lepiej wie naprawdę, czego chce, my Mu nie musimy niczego podpowiadać. Druga rzecz, ludzie mówią, szukam woli Bożej. Spotkaliście się z takim terminem i odnoszę wrażenie czasami, że szukają woli Bożej, nie wiem, tak jak się szuka zgubionego telefonu albo kluczy, kiedy zginą. Po prostu chodzą i szukają woli Bożej. Tak jak gdyby Bóg trzymał ją tylko i wyłącznie dla siebie i trochę nas tak zwodził. Tak jakby wola Boża była jakimś, nie wiem, skarbem templariuszy, że podobno gdzieś jest. Są jakieś znaki, że tutaj gdzieś zakopali, ale nie wiadomo kto, gdzie i kiedy. Wszyscy szukają, ale na razie póki co nikt nie znalazł. Myślę, że wola Boża nie jest czymś takim. Też jako pastor już tyle lat służę, jako nauczyciel Słowa Bożego, jako ewangelista głosząc Ewangelię. Wiecie, bardzo często jedno z takich najczęstszych próśb o modlitwę, kiedy ludzie wychodzą do przodu i kiedy się modlimy, czy kiedy nawet dzwonią, czy piszą SMS-a, czy kogoś odwiedzam i zaczynamy się modlić. Bardzo częstą prośbą jest, proszę Cię, módl się w tej sytuacji, co mam robić, ponieważ chcę poznać wolę Bożą. Potrzebuję znać wolę Bożą na dany moment. Potrzebuję wiedzieć, jaka jest wola Boża. I wiecie, w oparciu o to, co do tej pory powiedziałem, chciałbym dzisiaj nie tylko mówić, ale chciałbym, abyśmy sobie też zadali parę pytań, abyście sobie wy zadali parę pytań, ponieważ wierzę, że jesteście tu dzisiaj w ten czwartkowy upalny dzień, dlatego że kochacie Boga i też wola Boża dla was jest ważna. Może powiem, jeśli chodzi o wolę Bożą, jeszcze jedną rzecz, że wszyscy, posłuchajcie, wszyscy, nawet najbardziej religijni ludzie chcą znać wolę Bożą. Nawet tacy, którzy się nie nawrócili, ale są tylko religijni, oni też by chcieli znać wolę Bożą. I straszne rzeczy, o których czasami opowiada historia nam, które się działy, palono ludzi, prześladowano, mordowano, bardzo często stało za tym przeświadczenie, że taka jest co? Wola Boża. Wiecie, że inkwizycja mówiła z woli Bożej, i tu się takie rzeczy działy z ludźmi, że do dzisiaj włosy na głowie stoją. Podbijano inne terytoria z woli Bożej i z woli króla. Ustanawiam to terytorium własnością Hiszpanii. Indianie stali i patrzyli się, o czym on mówi. I różne rzeczy robili w związku z wolą Bożą. Wracając do zboru, czy do naszego chrześcijańskiego życia, wiecie, nawet, bo czasami jest tak, że w naszym życiu nie żyjemy według woli Bożej, zgadza się? Macie taki czas, kiedy widzicie, że coś jest nie tak z wolą Bożą w waszym życiu. I wiecie, nawet najsłabszy chrześcijanin, nawet najbardziej zeświadczony chrześcijanin nie budzi się rano ze słowami czy z takimi myślami. Mam nadzieję, że dzisiaj nie wypełnię woli Bożej. Trochę zdenerwuję Boga dzisiaj. Nikt tak nie robi. Takie rzeczy się nie dzieją. Raczej każdy chciałby być w miarę blisko woli Bożej i ją wypełniać. Nikt, nawet najsłabszy chrześcijanin, nie planuje sprzeciwiać się woli Bożej i nie mówi głośno: ja wiem, że Bóg chce tego, a ja właśnie dzisiaj zrobię co innego. Myślę, że łamanie, czy jakby pójście wbrew woli Bożej zupełnie inaczej się odbywa, o czym też dzisiaj chciałbym powiedzieć. Wszyscy chcemy wolę Bożą znać i wszyscy zadajemy to pytanie, tak jak mówię, jest to jedno z pierwszych takich słów, które uczymy się jako nowonawróceni. Kiedy dziecko maleńkie się uczy mówić, to jedne z pierwszych słów to jest mama, tata, moje, da, baba i tak dalej. Prawda? Mieliśmy dzieci, wiemy. Kiedy chrześcijanin uczy się, kiedy się rodzi w Bogu i jest takim tym niemowlęciem duchowym, prawda? Czyli świeżo nawróconą osobą, jedną z pierwszych rzeczy jest pytanie Boga o jego wolę. I często z braku zrozumienia ludzie w zupełnie jakiś dziwny sposób interpretują wolę Bożą i tak jak mówię, brzmią czasami bardzo mistycznie, wręcz mrocznie. Czasami ma się wrażenie, że Bóg z nimi gra trochę w taką ciuciu babkę z tą wolą Bożą. Jeśli Bóg się o mnie troszczy, jest moim Panem, chodzę z Bogiem, Bóg może ze mną rozmawiać, to pojawiają się pytania, czy Bóg chce, żebym robił to, czy tamto. I nie wiem, czy spotkaliście się, ale ludzie różnie tą wolę Bożą wtłaczają w różne rzeczy i czasami bardzo niebiblijne podejście jest. Powiem wam, jakie mogą być bardzo dziwne objawy szukania woli Bożej i wskazujące raczej na to, że ktoś więcej błądzi niż znalazł. Na przykład, kiedy człowiek się zastanawia, powinienem uprawiać, nie wiem, kajakarstwo czy boks, albo nosić buty czy trampki. Panie, powiedz mi, czy nosić buty czy trampki, czerwone czy zielone. Takich pytań może być tysiące. I ja słyszałem wierzących, którzy zadają takie pytania z bardzo, bardzo, bardzo poważną miną. Czasami zaś to są bardzo ważne pytania. Ludzie pytają o ważne rzeczy. Iść do pracy czy do szkoły? Jeśli do pracy, to do jakiej? Jeśli do szkoły, to jaką szkołę zacząć? Mam się dalej uczyć czy pracować? I szukają Bożej odpowiedzi. Teraz moje pytanie na dzisiaj. Czy możliwe jest w takich pytaniach znaleźć Bożą odpowiedź i odkryć Bożą wolę? Czy też niemożliwe to jest i Bóg nie odpowiada na takie pytania? O tym chciałbym dzisiaj powiedzieć. No bo jak już wie, czy ma iść do szkoły, czy ma iść do pracy, to się zadaje pytanie, a jakie? A z kim pracować? Dla jakiej firmy mam potem pracować? I coraz więcej pytań. Potem poznaje tą jedyną albo tego jedynego. I znów się pyta Boga, Panie Boże, czy to jest ta osoba, czy to jest ta kobieta, czy to jest ten mężczyzna? I kiedy dochodzą już relacje z ludźmi, małżeństwo, powiem wprost, to zobaczcie, człowiek, który wierzy, że wolą Bożą jest, aby miał taką, a nie inną żonę, czy wolą Bożą jest, aby miał takiego czy innego, czy miała takiego czy innego męża. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że ten człowiek korzysta z szansy jednej na 6,12 miliarda szans, bo tylu jest ludzi na ziemi. A ktoś mówi, to jest ta jedyna. Czyli spośród 6 miliardów ludzi to jest ta jedyna. To jest wola Boża, ludzie mówią. A więc trafia jedna do 6,12 miliarda i on akurat trafia, mówi, to jest wola Boża. I to jest możliwe. Ja wierzę, że Bóg wskazuje wolę Bożą, ale zobaczcie zaraz, do czego ja tutaj zmierzam. I no bo jeśli popełnię błąd, to co wtedy? Jeśli popełnię błąd i wezmę nie tą osobę, albo pójdę nie tam do pracy, co wtedy? Czy wtedy wszystko zniszczone na zawsze? Wiecie, niektóre z tych pytań nie są nieważne. Niektóre z tych pytań odpowiadamy sobie bardzo szybko. No tak, to jest ważne dla Boga, Bóg odpowiada. Ale ja chcę was dzisiaj troszeczkę dalej zabrać. Głębiej jakby w duszę naszą, głębiej w to, co tak naprawdę za tym wszystkim stoi. Wiem, że nawet dzisiaj na tym miejscu, niektórzy z was tutaj, tutaj siedzący dzisiaj w zborze, stoją na rozdrożu, ponieważ potrzebujecie znać wolę Bożą odnośnie jakiejś sprawy. To jest potrzebne i modlimy się i wierzymy, że Bóg objawi swoją wolę. I wiecie, jeśli chodzi o wolę Bożą, to myślę, że to jest tak. W tej sprawie bardzo łatwo udziela się ludziom porad, bardzo łatwo samemu sobie poradzić. To jest tak jak z bólem podobnie, wiecie. Cudzy ból to tak łatwo omawiać, tak się łatwo modlić o cudzy ból. Własny ból trudno jest wystać. Podobnie jest z wolą Bożą. Wiecie, łatwo jest mówić o cudzej, jaka jest wola Boża dla cudzego życia niż dla naszego. I czasem szybko mówimy, to jest to, co chce Bóg. To jest to, co Pan Bóg dla mnie przewidział, ale w głębi duszy wiemy, że nie do końca. Spotkałem się z tym, jak ludzie mówili, będę się o coś modlił i właściwie całe szukanie woli Bożej polegało u nich na tym, że przekonywali siebie do swojego projektu. Bali się tydzień wcześniej powiedzieć, że ich projekt jest wolą Bożą. Pół tygodnia później już śmielej to mówili, tydzień później sami już w to wierzyli. Tylko czy aby tak się szuka woli Bożej. I w ten sposób o woli Bożej chciałbym dziś nauczać. Wiecie, popatrzmy na to, na wolę Bożą, na to, czym ona jest. I posłuchajcie mnie teraz uważnie. Chciałbym wam dzisiaj pokazać, bracia, siostry, jakby dwa główne aspekty woli Bożej. Ośmielę się powiem. To jest niegramatyczne, co teraz powiem. To jest nieteologiczne, ale powiem to, abyście łatwiej mnie, bracia i siostry, zrozumieli. Powiem, że chciałbym dzisiaj powiedzieć, że są jakby dwie wole Boże. Posłuchajcie mnie do końca, bo jest jedna wola. Są jakby dwie wole Boże, które perfekcyjnie tworzą klimat dla twojej osobistej woli Bożej, dla twojego życia. I chciałbym omówić te dwie, czy jakby ściany, czy dwie formy, które tworzą wolę Bożą dla twojego osobistego życia. Pierwsza to jest, bywa nazywana przez ludzi Boża opatrzność albo niezmienny Boży plan dla ludzi i świata. To jest pierwsza ściana, między którą musimy stać. Druga to jest tak zwana moralna wola Boża, czyli to, co wierzy, to, co uważa Bóg za słuszne. I trzecia to jest pomiędzy tym moja osobista wola Boża dla mojego życia. I teraz po kolei. Widzicie, jest taka wola Boża, która jest ważniejsza niż wszystko. Jest to wola Boża, którą właśnie ośmielam się tu nazwać niezmiennym Bożym planem dla świata. To jest główny jakby rdzeń woli Bożej. Niektórzy ją nazywają Boża opatrzność, tak ją możemy nazywać. To jest ta Boża wola, która wypełni się bez względu na nasze zachowanie, bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie, bez względu na to, czy się będziemy modlić, aby się wypełniła, lub aby się nie wypełniła. To jest ta wola Boża, która wypełni się bez względu na nasze chcenie, na nasze istnienie i na nasze działanie. Są rzeczy, które się staną, tak i amen i koniec, ponieważ Bóg tak chce. I to jest ta Boża opatrzność, ta główna Boża wola. Jedną z takich rzeczy na przykład było co? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał Syna swego jednorodzonego. Bóg zaplanował, że da Jezusa. I Bóg dał Syna. I nieważne, czy ktoś tego chciał, czy tego nie chciał. Nieważne, czy ty i ja czekamy na Niego i Go przyjmiemy, czy Go odrzucimy. Bóg Go dał i Jezus przyjdzie znowu. Bez względu na to, czy się będziesz modlił, aby przyszedł, czy się będziesz modlił, aby nie przyszedł. Jezus przyjdzie znowu. Amen. Możesz się modlić. Panie, ja nie chcę, żeby przyszedł. W imię Jezusa nie chcę. Nie ma znaczenia. To jest Boże opatrzność, Boży wieczny plan. To jest ten fundament Bożej woli. Tego się nie da zmienić. Nie ma modlitwy, która to może zmienić, a jeśli jakaś modlitwa próbuje to zmienić, jest to modlitwa niezgodna z wolą Bożą. I to jest ta pierwsza wola Boża. Nieważne, czy tego chcesz. Nie ma znaczenia. Nawet gdybyś się codziennie modlił, to się stanie. I to jest, jak mówię, opatrzność Boża to nazywają. Czy niezmienny Boży plan, tak bardziej współcześnie. Kolejna, druga ściana Bożej. I to jest ten jeden fundament, taki mur Bożej woli, według którego chrześcijanie mogą poruszać się w swoim życiu. Drugi to jest moralna wola Boża. To jest kolejna wola Boża, czy część tej jednej, jak powiedziałem celowo, niegramatycznie używam tutaj takiego wyrażenia. Co to takiego? To jest jasno wyrażona przez Słowo Boże wola Boga dla każdego człowieka. Każdego. Niezmienna, dobra, niezawodna, pouczająca nas jasno, jak mamy żyć. I nie musisz zadawać pytania, czy to jest wola Boża dla mnie. To jest wola Boża dla ciebie na 100%. Powiem tak, zobaczcie. Czy każdy człowiek, czy wolą Bożą dla każdego człowieka człowieka jest, aby jechał do Chin? Tak czy nie? No, no nie, to jest jasne, prawda? Nie jest wolą Bożą, aby każdy człowiek jechał do Chin. Czy jest wolą Bożą, aby każdy człowiek nie kradł? Widzicie tę różnicę? Moralna wola Boża to jest to, co Bóg ustanowił dla każdego człowieka. Osobista wola Boża to jest to, co Bóg ma dla twojego życia, tylko dla ciebie. Bóg miał tylko dla Janusza plan, żeby był z Beatą, żeby był drugim pastorem, żeby zrobił też tamto, dla Andrzeja, dla Fredzi i tak dalej, imię każdego z was mógłbym wymienić. Bóg ma dla was osobisty plan, ale nie musisz przychodzić do mnie i mówić mi, słuchaj, Duch Święty mi się objawił po 20 latach chrześcijaństwa, wiesz co powiedział, co? Nie kradnij. Nie. Moralna wola Boża jest czymś, co jest dla każdego. Jeśli jakiś chrześcijanin nie chce się jej podporządkować, to znaczy, że go nie interesuje osobista wola Boża. Widzicie, to najpierw była ta Boża opatrzność, którą nazywałem, czyli wieczna Boża wola. Na przykład, tak jak powiedziałem, Boży plan, żeby Chrystus przyszedł, żeby się urodził w Betlejem, żeby umarł na krzyżu, żeby teraz powtórnie powrócił Pan Jezus po swój Kościół. To jest niezmienne. Nie ma takiego rządu, takiego głosowania, takiej modlitwy. Moralna wola Boża z kolei to jest to, co Bóg ustanowił dla każdego z nas. I Bóg dał tutaj prawa, które jasno mi pokazują, czy jestem w Jego woli, czy nie. Czy jestem poza Jego wolą. Zobaczmy dalej na moralną wolę Bożą, która dotyczy życia każdego z was. Każdy z was musi się modlić i szukać tej woli Bożej w swoim życiu, dopóki tej woli Bożej, tej moralnej woli Bożej nie zaczniesz wypełniać. Nie licz na to, że Bóg zacznie ci objawiać twoją osobistą wolę Bożą. Proste pytanie. Czy mogę mieć kochankę, czy nie?
Dlaczego nie?
Nie. Proste. Nie dlatego, że to będzie przeciwne Jego woli dla mnie. Ponieważ seks jest zarezerwowany dla małżeństwa. Seks jest relacją zarezerwowaną dla męża i żony. I taka jest moralna wola Boża, abyśmy nie byli wszetecznikami, abyśmy nie cudzołożyli, abym ja nie miał kochanki, ty nie miała kochanka, abyśmy prowadzili czyste życie i nie muszę się modlić o szczególne objawienie woli Bożej dla mnie, aby mi Bóg pokazał, ile mogę mieć kochanek. 5, 10, 2, czy tylko jedną. Ponieważ jest moralna wola Boża, nie cudzołóż. I amen, tak czy nie? Jest jasne. Nie muszę pytać Boga, czy mogę mieć kochankę w innym mieście. Celowo tutaj oczywiście podaję wam tak jaskrawy przykład. Ja wiem, że on jest bardzo taki brutalny, jaskrawy, abyście zobaczyli, o co mi chodzi. Czy, łagodniej, czy mogę oszukiwać urząd skarbowy? Nie, no to może już, to już nie jest aż takie poważne. Może to jednak mogę. Nie. Ponieważ to stawia mnie poza moralną wolą Bożą dla życia chrześcijanina. Ponieważ Pan Bóg powiedział, nie kradnij. Jasne? Widzicie, to jest moralna Boża. I czasem, widzicie, ludzie wychodzą na środek i proszą o modlitwę i mówią, chcę się pomodlić o coś w moim życiu, chcę się pomodlić o to, czy mam jechać tu i tam, czy tak dalej, ale to jest pewien trik. Dlatego, że są poza moralną wolą Bożą dla człowieka, a chcą, żeby Bóg to błogosławił, chcą jakieś osobiste objawienie mieć. Gdy w tym samym czasie lekceważą wolę Bożą podaną dla całego Kościoła, dla wszystkich ludzi. Widzisz, jeśli jesteś poza Bożą opatrznością, czyli poza tym głównym, centralnym Bożym planem, jeśli jesteś poza Bożą moralnością, to nigdy nie odnajdziesz woli Bożej dla swojego osobistego życia. Nie ma takiej możliwości. Nie widzę takiej możliwości i nie mam pojęcia, jak mogłoby się stać. Może się zdarzyć, że człowiek żyjący niemoralnym życiem ma w pewien sposób jakieś objawienie Boże, prawda? Paweł takiego doświadczył, niektórzy, nie wiem, złodzieje w więzieniach doświadczają, że ich dotknie Słowo Boże i Duch Święty, ale w tym momencie Duch Święty przychodzi, przekonuje ich o grzechu, sprawiedliwości, sądzie, ale nie bierze ich, nie podprowadzi od razu jako wielkich misjonarzy. Takiej woli Bożej im nie objawia. Mamy, zobaczcie, więc jakby wyodrębnione dwie wole Boże. Celowo jeszcze raz mówię, nie jest to gramatyczne wyrażenie, ale widzimy lepiej. Mamy tu wyodrębnione dwie takie rzeczy. Boża opatrzność i moralna wola Boża. I po środku znajdujemy wolę Bożą dla naszego życia. Jeśli idziemy właściwie pomiędzy tymi dwoma, tak jak przewidział Bóg, a nie poza nimi, to tam pośrodku jest dla ciebie i dla mnie miejsce dla Pana Jezusa, w którym możesz Mu służyć, w którym możesz być używany, w którym możesz być posłany. I chcecie, widzicie, chcąc poznać wolę Bożą dla naszego życia, mamy tutaj pierwszą taką ważną wskazówkę dzisiejszego nauczania. Musimy się starać poznać z całej siły Boży plan dla świata. Jaki jest Boży plan? Jaka jest Boża wola? Musimy poznać w Chrystusie dla Kościoła, dla świata. I po to Bóg nam dał co? Słowo Boże. Po drugie, musimy poznać Boże standardy moralne. I znowu po to Bóg nam dał co? Słowo Boże. I na tym fundamencie będziesz mógł klęknąć z twoim mężem, z twoją żoną, z twoimi dziećmi i powiedzieć: Panie Boże, trzymamy się Twojego słowa i kochamy je. Objaw nam Twoją wolę dla naszego życia. I wtedy Bóg może ją objawiać. Nie inaczej. Nie można jej znaleźć, jeśli lekceważymy to, co Bóg planuje uczynić i mówimy, że dla nas to nie jest ważne. Znaczy, może nie mówimy, ale tak działamy. Albo lekceważymy to, co ogólnie myśli o życiu. Panie, jak mi pokażesz, gdzie mnie poślesz na misję, to przestanę kraść i zacznę czytać Biblię. To nie jest sposób Bożego działania. Bóg nie objawia swojej woli w ten sposób. I to jest taki nasz pierwszy trop, zobaczcie, pierwszy ślad ku poznaniu woli Bożej. To już coś. Wiemy, gdzie jej szukać, pomiędzy jakimi granicami, pomiędzy Bożą wolą, wieczną, niezmienną Bożą wolą dla świata, tego według czego Bóg działa, mamy to objawione w Biblii, i pomiędzy moralną Bożą wolą, czyli tego, co Bóg dla każdego z was chce. To nie jest coś, co dotyczy mnie, ale nie dotyczy Andrzeja. To nie jest tak, że tylko Andrzeja dotyczy, nie kradnij, ale mnie nie, bo ja jestem trochę inny. Każdego z nas. Być może do Chin mam jechać tylko ja, nie ty. Być może, nie wiem, do Rosji na misję pojedziesz tylko ty, a ja nie, bo Bóg mnie nie posyła. To jest osobista wola Boża. Ale na pewno, jeśli Bóg mówi w swoim słowie, nie kradnij, jest to moralna wola Boża dla całego Kościoła. Czy mnie zrozumieliście? To był cel tego, czemu tu dziś jesteśmy. Czyli w połowie kazania osiągłem cel kazania. To jest dobrze. To jest ten pierwszy trop. Widzicie, zobaczmy teraz dokładniej na tą moralną wolę Bożą. Ponieważ jakby, jeśli chodzi o ten główny plan Boży, tą wolę Bożą, że Bóg posłał Jezusa, że Bóg przyjdzie wkrótce, że Pan Jezus przyjdzie wkrótce, że niebiosa z trzaskiem przeminą, że to wszystko, co nazywamy dziś, pewnego dnia będzie miało swój koniec. Bóg nas poucza, nie wyznaczajcie daty, nie mówcie kiedy, ale my wiemy, że będzie miało koniec, ponieważ Biblia mówi. To są rzeczy, przeciwko którym rzadziej się buntujemy. Ale jeśli chodzi właśnie o tą moralną wolę Bożą, czyli to, co Bóg chce od naszego życia, tu popełniamy błąd. W tym miejscu często tracimy z oczu ten Boży cel dla naszego życia. Tracimy tu z oczu Boga. W tym miejscu często w ogóle gubimy drogę i się gubimy całkowicie. Gdzie? Dlatego, że oto mamy na przykład dziedziny życia całkowicie poza Bożą moralną wolą. Czyli robimy to i wiemy, że robimy to, co Bóg jasno powiedział, abyśmy nie czynili. I w tym samym czasie, posłuchajcie mnie teraz uważnie, nie dajcie się zwieść religijnie brzmiącym słowom, bo ja po prostu nie mogę innych słów użyć. Ale to, co mówię, jest życiowe. To nie jest religia. Ja nie mówię czegoś, co dzisiaj jest liturgiczne, że po prostu należy tak wypowiedzieć, a jak to mówię, to najlepiej, że rękę tak trzymała. Nie. To nie jest liturgia. My mówimy coś życiowego teraz. Posłuchajcie mnie uważnie. Jeżeli jest złamana moralna Boża wola w twoim życiu, czyli Bóg mówi nie kradnij, ty kradniesz. Bóg mówi, nie cudzołóż, cudzołożysz. Bóg mówi coś, czego ty nie czynisz, bo mógłbym tu wymienić wiele rzeczy, które Biblia nas uczy, aby chrześcijanin żył tak, a nie inaczej. Bóg mówi o dziesięcinie, Bóg mówi o modlitwie, Bóg mówi o wielu, wielu dziedzinach naszego życia. I teraz tak, jeśli ta moralna wola Boża została ci objawiona i wiesz, że jest to Boża wola dla każdego członka Kościoła, a ty tego nie czynisz, to w tym samym czasie proszę cię, nie pytaj Boga, do jakiej masz iść szkoły, gdzie masz pracować, z kim masz się ożenić czy wyjść za mąż, ponieważ twoje pytanie trafia w pustkę, nie ma żadnego znaczenia. Nie istnieje dla ciebie osobista Boża wola, ponieważ nie masz fundamentu, na którym się ją uzyskuje. Człowiek, który uzyskuje osobistą wolę Bożą dla swojego życia, jest człowiekiem, który mówi, że Jezus jest Panem Zgadza się? Jezus jest Panem, a jeśli ktoś Panem jest, to panuje, a jeśli panuje, to znaczy, że ja czynię to, co On mówi. Ja teraz nie mówię o naszych niedoskonałościach, bo każdy z nas ma niedoskonałości. Ja mówię o tym, że jesteśmy świadomi łamania moralnej woli Bożej dla naszego życia, gdy Bóg wie, że dla życia Mirosława Kulca przewidział, aby Mirosław Kulec nie kradł, a Mirosław Kulec kradnie, to jest źle. Jeżeli Bóg przewidział dla mnie, abym nie robił czegoś, ja to robię, to bez sensu jest proszenie teraz Boga: Panie, powiedz mi, mam mieszkać w hełmie, czy jechać Twoje Słowo Boże głosić do miasta X albo Y? Bóg będzie milczał, Bóg nie ma nic do powiedzenia człowiekowi, który lekceważy go. Albo powiem tak, uczeń, który lekceważy materiał pierwszej, drugiej, trzeciej klasy, nie może sobie przyjść i usiąść w ławce w szóstej i siódmej klasie. Zgodzicie się ze mną? Wyobrażacie sobie, gdyby mojego Jaśka, Janka, którego znacie, mojego syna, który idzie teraz do zerówki, wziął i zaprowadził, powiedział, co tam będę się z zerówką, od razu go tam gdzieś na pierwszy rok na studia z matematyki. Wyobrażacie go sobie, jakby siedział nad tymi kartkami? Nie można lekceważyć podstaw. Czy widzimy, że nie ma dla nas odpowiedzi wtedy, jeżeli wola Boża, ta moralna, ta główna, ta dla wszystkich jest zlekceważona? Nie pytajmy Boga o kierunek dla naszego osobistego życia. Bóg nie jest jakąś kosmiczną mocą i nie traktujmy Go tak. Bóg nas kocha, Bóg nas miłuje, Bóg jest świadomy naszego imienia, zna nas po imieniu. Słowo Boże mówi, że Bóg nas zna po imieniu. To nie jest jakaś kosmiczna moc, która po prostu działa, bo ktoś wypowiedział odpowiednie słowa, a one się ułożyły w odpowiedni płaszcz dźwiękowy, który spowodował drgania kosmiczne i to się stało. Właśnie książkę można by napisać, nie? Jak mądrze brzmi wszystko. Tak Bóg nie działa. Bóg jest osobą, amen? Osobą, która kocha, która patrzy, która słyszy, która myśli. Taki jest nasz Bóg. I gdy czasem wola Boża jest dla nas jakby za taką mgłą, jakby tajemnicza, nieodkryta, to warto zobaczyć, czy przypadkiem myśmy się do woli Bożej plecami nie odwrócili i nie próbujemy jej dalej szukać. Jest trochę tak, jakby ktoś nam tłumaczył, że wylał fundamenty, a my już szukamy, gdzie jest czerwony dach, bo w planach miał czerwony dach. On ma dopiero fundamenty. Pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. I teraz zobaczcie, Słowo Boże dalej, głębiej nas wprowadza tutaj w tę sprawę. Pierwszy Tesaloniczan 4:3 powiada, znacie ten werset, taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa. Pierwsza część tego wersetu mnie dziś interesuje. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze. Zobaczcie, to jest właśnie moralna wola Boża. Czy jest na tej sali ktoś, kto może powiedzieć, owszem, taka jest wola Boża, ale ja czuję, że akurat ona mnie nie dotyczy dzisiaj? Można tak powiedzieć, czy nie? Nie, dlatego, a jeżeli ja powiem, oczywiście tylko tak mówię teraz, to nie jest proroctwo, tak mówi Pan, na tej sali jest osoba, którą Bóg powołuje dzisiaj, aby wyjechała na misję do Chin. Czy może ktoś wstać i powiedzieć, czuję, że to nie dotyczy mnie? Tak. Prawda? Ktoś może wstać i powiedzieć jasno, mnie to nie dotyczy. Dlaczego? Ponieważ na przykład mnie Bóg objawił już gdzie indziej wolę Bożą. Ja wiem, że co innego mam robić. I ja nie mogę wtedy się oburzyć. Ty łobuzie, jak to przecież to wola Boża, co ciebie nie dotyczy? Nie, bo to jest osobista wola Boża. Ja mówię teraz o moralnej woli Bożej dla wszystkich stworzeń Bożych, które Bóg powołał, którego chcą kochać. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze. Czy ona dotyczy wszystkich na tej sali, czy niektórych? Wszystkich. Wolą Bożą jest nasze uświęcenie. O, daj spokój Panie, ja chcę na misję. Czy naprawdę szukamy Bożej woli? Może to tak brzmi strasznie religijnie. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie. Wiecie, popatrzyłem sobie dzisiaj trochę w grecki Nowy Testament. To słowo tutaj uświęcenie, hagiasmos słowo tu jest użyte. I dokładnie gdyby dotrzeć do takiego pełnego znaczenia tego słowa, to wiecie, co tak naprawdę tutaj jest powiedziane? Taka jest bowiem wola Boża, abyście byli czyści, abyście byli nieskalani, bez skazy, abyście się zachowali czystymi. Dokładnie o to tutaj chodzi w tym wersecie. To jest wola Boża, abym ja i ty, byśmy prowadzili czyste życie. Chcesz słyszeć, co Bóg ma dla ciebie? To wspaniałe miejsce na start. Pierwszy Tesaloniczan 4, czy piękny moment do startu w taką Bożą przygodę. Jeśli chcesz wiedzieć, jaka jest wola Boża dla twojego życia, najlepsze miejsce na start. Bożą wolą jest nasze uświęcenie, jest bycie inaczej po właściwej stronie moralnej woli Bożej. Tam, gdzie się ją wypełnia, a nie tam, gdzie się ją łamie. I wtedy Bóg może takiego człowieka używać i objawiać mu swoją osobistą wolę dla jego życia. Zobaczcie, pierwszy list Piotra 4:2 powiada takie słowa, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Co Bóg mówi o naszym życiu? Co Duch Święty nam mówi o życiu? Aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Znowu słowo poświęcić. Zachować w czystości, oddzielić, oddać tylko dla. Nie tego, co... My żyjemy w tym świecie, wiecie, no nie unikniemy jeżdżenia samochodem. Otaczają nas komputery, telewizory, monitory, ulice, sklepy. To wszystko jest. Ale Bóg mówi, w tym wszystkim, pośród tego wszystkiego, poświęćcie się woli Bożej. I dlatego zobaczcie, misjonarze, którzy poświęcają się woli Bożej, zachowują tą moralną wolę Bożą, zostają osobiście powołani do innych krajów, rezygnują często z wielu wspaniałych wynalazków, rzeczy. Nie ma to dla nich znaczenia. Jeszcze nie spotkałem misjonarza i sam byłem misjonarzem wiele lat, który by powiedział, no wiesz, tak, żeby tak tam telewizję mieli, to bym pojechał. Czyli dla niego wszystko jedno. Jest pewien zapał, jest coś, co w sercu płonie i się idzie. Wiecie, i można spędzić większość życia na tym, co robią poganie, na tym, co jest modne, ale tutaj Bóg jakby napomina, za dużo czasu spędzasz po złej stronie. Szukaj więcej woli Bożej i zacznij od tej moralnej woli Bożej dla wszystkich, bo jest wola Boża dla ciebie w Biblii. Poza tą Biblią jej nie znajdziesz. Jeżeli nie podoba ci się, co Bóg chce od ciebie, według tego słowa, nie otrzymasz osobistego słowa od Boga. Teraz wam powiem coś. Czasami bycie poza wolą Bożą jest przyjemne. To jest bardzo przyjemne czasami pożyć trochę w grzechu. Tak patrzycie duchowo na mnie. Tak. Wiemy wszyscy, że to prawda. Wszyscy na tej sali byliśmy po drugiej stronie. Już chodziliśmy tam przez ten płot. Każdy z nas zerka na ten płot i na te gruszki za płotem i każdy udaje, że nigdy tam nie był. Chociaż wszyscy byliśmy po drugiej stronie w sadzie. Gdyby grzech od początku tak bolał, jak na końcu, to nikt by nie grzeszył, zgadzacie się? Gdyby tylko pomyślenie o grzechu objawiało się takim bólem, że człowiek by się wywrócił i skręcał z bólu, to nie byłoby ani jednego grzesznika. Ale grzech tak nie boli. Grzech boli potem. Zobaczcie, dlatego często, kiedy dzieci grzeszą i rozkoszują się grzechem, rodzice już boleją i cierpią, ponieważ oni już wiedzą, jaki będzie koniec. A dziecko mówi, to jest fajne. Widzieliście kiedyś, jak taki maluch zasuwa na krótkich nogach i biegnie do mamy, a mama krzyczy, stój, stój, stój. On nie będzie stał, on wie lepiej. Bum! I płacz. Mama wiedziała, on nie wiedział. Lepiej, gdyby posłuchał. I tak mówię, widzicie, czasami grzech naprawdę słodko, dobrze wygląda. Grzech, on jest dobrze zapakowany. Grzech jest... tak zapakowane, jak takie czasami tandetne radia w supermarketach, w pięknych pudełkach. I najczęściej ma napisaną na sobie złą cenę. Pisze, że płaci się za niego bardzo mało. A każdy z was, kto upadł w życiu w grzech, wie, że płaci się za niego dużo więcej, niż jest napisane na pudełku. Zgadza się? Dużo, dużo więcej. I Biblia nie ukrywa faktu, że grzech jest przyjemny do czasu. Tak jak mówię, gdyby grzech nie był przyjemny, ludzie by nie grzeszyli. Grzech jest przede wszystkim łatwiejszy. Łatwiej jest oddać, a masz za to, coś mi zrobił. Łatwiej jest zemścić się, łatwiej jest powiedzieć, ale co? To nie on przyjdzie mnie przebrodzić, wtedy podaruję ci. To twoja wina. To jest łatwiej. Dużo trudniej. Te rzeczy zanieść Bogu i oddać Panu Bogu, bo wtedy nie ma żadnych oklasków. Bo Pan Bóg je przyjmuje i zwyczajnie mu je możemy zanieść. Czasem się uniewinniamy, mówimy, ale on zaczął. Jemu łatwiej by było przeprosić. Czy Biblia na pewno ma na myśli, że ja muszę wybaczyć od razu? No, to na pewno nie o to chodzi. Kto wie, o co tam tak naprawdę chodzi? Ty dobrze wiesz, że o to chodzi. Spotkaliście się z tym już? Ja ludziom mówię Ewangelię, oni mówią, a słuchaj, kto to wie, co to tam, czy to prawda, czy nieprawda? Czy tak naprawdę o to chodzi? Że nikt nie wie, czy to prawda, czy nieprawda? Mój argument, ja długo nie wiedziałem, jak się odpowiada na coś takiego. Ja zawsze ludziom mówię w ten sposób. Jeżeli ja się mylę i Boga nie ma, a to wszystko jest nieprawda, to chociaż wspaniałe życie przeżyłem, miałem wspaniałe małżeństwo, dobrze wychowam dzieci, jakoś mało ludzi poranię, dużo dobrego w życiu mogę zrobić i umrę. Ale jeżeli się nie mylę, to chwała Bogu, bo spotkam jeszcze Boga i będę z Nim na wieki. Ale jeżeli ty się mylisz, to zmarnujesz swoje życie. Wszystko, co dobre, zaprzepaścisz, a na koniec się okaże, że się pomyliłeś i co wtedy? Jak się nie mylimy, no to trudno. Oczywiście ja wiem, że się nie mylę, ale czasem się rozmawia. I ludzie mówią, a to nie wiadomo, czy o to chodzi. To dotyczy każdego z nas. Każdego, kto jeszcze żyje. Wszyscy znajdujemy się czasami poza wolą Bożą i każdy z nas na tej sali był, jest i będzie kuszony. Zgadza się? I teraz powiem tak. Czy zgadzacie się z pierwszym moim twierdzeniem, że każdy na tej sali był, jest albo będzie kuszony? Druga straszliwa prawda. Czy zawsze zwyciężaliście? Nie ma kogoś, kto mógłby teraz wstać i powiedzieć, ja zawsze sobie radziłem. Jeżeli by wstał i powiedział, ja zawsze sobie radziłem, to już bym powiedział, właśnie sobie nie poradziłeś. Z własną pychą. Teraz zobaczcie, nie zawsze wygrywamy. Tu dochodzimy do grzechu. Do grzechu, który nas wyciąga poza tą moralną wolę Bożą. To za to, co Bóg mówi, abyśmy robili, abyśmy mogli dla siebie, dla osobistego życia słyszeć wolę Bożą. Wiecie, zanim skończę, chciałbym wam powiedzieć jeszcze o dwóch aspektach grzechu, który tutaj ma miejsce, czy dwóch rodzajach grzechu, który ma tutaj miejsce. Bo grzech ma jakby dwa rodzaje grzechu są. Pierwszy to jest grzech, który popełniłem, czyli popełniony grzech. Wiecie, kto popełnia grzech? Nie diabeł, nie świat, my popełniamy grzech. Czasem ludzie mówią, ale to diabeł. On nie, ty popełniałeś. On swój grzech, ale ja mówię o naszym teraz. I człowiek żyje w grzechu i oto objawia mu się łaska Boża. I teraz zobaczcie, Paweł w Rzymian 6,1 pisze, cóż więc powiemy, czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Czyli, widzicie, tutaj popełniamy pewien błąd. Małe dzieci nie potrafią tego ukryć, ale my dorośli nauczyliśmy się robić lepszą minę, a z reguły to wygląda tak. Bóg kocha cię takim, jakim jesteś, tak czy nie? O, chwała Bogu. Boża miłość jest bezwarunkowa. O, to jest jeszcze lepsza wiadomość. Twoje grzechy mogą zostać wybaczone bez względu, jakie były. O, no to mamy już naprawdę dobrego Boga. Wczorajsze moje grzechy mogą zostać wybaczone, słuchajcie. Tak czy nie? A dzisiejsze moje grzechy też mogą być wybaczone? A jutrzejsze? No to właściwie to teraz mogę żyć i grzeszyć, ile wlezie. No bo skoro Bóg wybacza, ale zobaczcie, no bo dlaczego nie? Ale Paweł natchniony Duchem Świętym dalej nam mówi. Przenigdy nie, to tak nie może być, pisze dalej w liście do Rzymian, że my grzeszymy, ponieważ łaska jest taka opita. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy. Ponieważ to, że grzech jest wybaczony, dotyczy tych, którzy dla grzechu co? Umarli i żyją w Chrystusie. A nie tych, którzy grzechu żyją i się nim rozkoszują. To jest ten pierwszy aspekt grzechu. Grzech, który popełniamy. I teraz zobaczcie, Jezus bierze nasze życie w całości, tylko dla siebie. Już nie żyje dla tego, co Bóg nienawidzi. Nasza natura się zmienia. I ciągle jeszcze upadam, ale już nie żyję dla grzechu. Ja upadam, a nie żyję dla grzechu. Byłeś kiedyś poza moralnymi Bożymi przykazaniami. Bóg mówił, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego. Tak w 10 przykazaniach, jak i w innych miejscach Słowa Bożego. Bóg mówi, nie opuszczaj wzajemnych zebrań, nie opuszczajcie zebrań waszych. To jest wola Boża. Nie wiem, czy wiecie. Bóg mówi, nie cudzołóż, to jest wola Boża. I wielu z nas złamało tą wolę Bożą przed nawróceniem. Ale Bóg sprawił, że umieramy dlatego. I wiecie, pomimo nowego życia zauważyłem, że czasem mamy wiele upadków. Wiecie, jak to jest czasami z upadkami? Prawie zawsze, kiedy człowiek upada w grzech, odkrywam, że gdzieś jest jakiś kanał, tajemniczy kanał, którym ten stary człowiek się dokarmia. Gdzieś jest jakaś taka rurka, która jest przykryta różnymi religijnymi rzeczami, ale którędyś ten stary ja, to stare znajduje sobie pożywienie. I jeśli mu się odcina ten kanał, to dopiero jakaś ta zła chęć umiera. I jedna z pierwszych rzeczy, jakie, czy pierwszych takich nazw, jakie Bóg ma dla swoich dzieci, to jest wiecie jaka? Owce. Zauważyliście? To jest jedna z takich popularnych nazw chrześcijan, prawda? Czy dzieci Bożych? Owce. Dlaczego? Owce to są takie, że się zawsze rozejdą i najczęściej idą tam, gdzie jest niebezpiecznie, a potem nawet koło przepaści przejść nie umią, tylko jeszcze w nią wpadają. Jakieś takie zwierzę już jest. No. Są w ciągłej potrzebie opieki pasterza. I podobnie my jesteśmy takie owce. Czasami się rozpraszamy. Powoli relacje, słowa, sprawy rozpraszają nas, odciągają i nagle się okazuje, że jesteśmy daleko, daleko żałośni, daleko od woli Bożej. A wydawało nam się, że już wiemy, o co chodzi w chrześcijaństwie. Wydaje się, że już wiem, o co chodzi w tym chodzeniu z Jezusem. I nagle odkrywam, że jestem tak daleko od Bożej woli. Niektórzy z nas są tacy, jak taka uczona owca, która chce tłumaczyć Jezusowi. Słuchaj, stado się nie pasie tak, jak ty pasiesz. Cię nagle podczas któregoś nabożeństwa, podczas jakiegoś bólu, podczas jakiegoś kazania odkrywamy, że jestem poza moralną Bożą wolą, czyli poza tym, co Bóg wyraził w swoim słowie dla mnie, a szukam nie wiadomo czego u Pana Boga. I to się nie dzieje błyskawicznie. Jeżeli odkryjesz, że jesteś poza wolą Bożą, to się nie stanie tak, że, wiecie, to nie jest tak, że dzisiaj człowiek wychodzi, modli się na językach, chwali Pana, śpiewa psalmy, a jutro go złapali z jakąś kobitką. To się tak nie dzieje. Ile razy rozmawiałem z ludźmi, którzy upadli w grzech i dochodziliśmy do sedna problemu, okazało się, i sami się przyznawali, jeśli byli szczerzy, że to powoli, małymi kroczkami. Niewybaczenie, jakaś zawiść, jakieś zaniedbanie. Powolutku, kroczek malutki po kroczku odchodzili i nagle znajdowali się jak taka owca, nie wiadomo gdzie. Mamy Pana Jezusa, kilka zwycięstw na koncie i nie zauważamy, kiedy oddalamy się za daleko. Jest taka modlitwa, której nauczył się król Dawid. Król Dawid miał podstawy, żeby się tej modlitwy nauczyć. Pamiętacie, jak Dawid upadł straszny w grzech, prawda? Król Dawid upadł z Batrzebą. Niezauważalnie, nie wiadomo kiedy, odszedł tak daleko od swojego miejsca, od Bożego powołania, że w końcu upadł. I wiecie, ten sam psalmista, który napisał 51 psalm, pokutując i płacząc przed Bogiem za to, jak strasznie upadł, napisał 139 psalm, w którym jest napisane: badaj mnie Boże i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Słyszycie, co przeczytałem? Boże, badaj mnie, sprawdź, co ja naprawdę robię, kim ja naprawdę jestem. Gdzie my musimy prosić Ducha Świętego, aby nas pouczał, aby badał, bo człowiek może się tak przyzwyczaić do grzechu i zła w swoim życiu, że już go nawet nie widzi. Wiecie, jak to jest z tym przyzwyczajeniem? Byliście kiedyś w kinie? Jak się wchodzi w taką słoneczną pogodę do kina, nie? Nic nie widać. Człowiekowi się wydaje, że tu jest kompletnie ciemno. Ale z czasem, jak się w ciemności posiedzi, to się do niej człowiek co? Przyzwyczaja i zaczyna. Nawet po jakimś czasie to już coś przeczytać potrafi. I tak też jest ze złem. Przyzwyczajamy się. Przyzwyczajamy się. Że to tak jest. Tylko wiecie, co się dzieje, kiedy się film w kinie skończy? Pamiętacie, wszyscy chodziliśmy do kina chyba jeszcze kiedyś. Takie te ciemne kina były, jak się ze szkołą chodziło. Jeśli wychodzi na ulicę, na to światło, no to człowiekowi się zdaje, że mu oczy wypali. I tak jest, kiedy taki grzesznik przyzwyczaił się do ciemności. No co tu masz, Boga, no co ty jest? I mu tu po oczach. Bo człowiek się przyzwyczaja do ciemności. A potem odkrywamy, że jasne światło nas oślepia, jest bolesne i niemiłe. A ja mówię teraz o grzechu, który popełniamy. I to był ten pierwszy rodzaj grzechu, który popełniamy. Popełniamy go i moralna wola Boża dla naszego życia przestaje być ważna. Dlatego Słowo Boże mówi, abyśmy pokutowali, abyśmy prowadzili czyste życie, ponieważ Bóg chce objawiać dla twojego życia swoją osobistą wolę. Amen? Bóg chce, żebyś wiedział, co masz robić. I dlatego ja jestem przekonany, że Pan może objawić człowiekowi, z kim się ma ożenić, jeśli będzie chciał, gdzie ma jechać i tak dalej, i tak dalej. Wiele nawet detali w życiu. Bóg może powiedzieć, czy iść w prawo, czy iść w lewo. Ale umówmy się, że moralna wola Boża musi być wypełniona w naszym życiu. Amen. Złapaliście mnie? O czym ja mówię? Zrozumieliście mnie? A więc mówiłem też o pierwszym aspekcie grzechu, o tym, który popełniamy. Jest drugi aspekt grzechu. Wiecie, co to jest za grzech? To jest grzech tego, co nie robimy. Pierwszy grzech to był grzech takiego, tego, co zrobiliśmy, a teraz jest grzech tego, co nie zrobiliśmy, czyli to, co nie robimy, ale to, co nie robimy, staje się grzechem. Dokładnie tak samo nas obcina, czy odcina od osobistej woli Boga. Jakub w swoim liście, 4:17, ja wam przeczytam z żydowskiego Nowego Testamentu, rabina Sterna tłumaczenie. Każdy zatem, kto wie, co należy czynić, a nie czyni tego, popełnia grzech. Każdy z was, każdy tu pisze, przepraszam, każdy zatem, czyli każdy z nas, dobrze mówię, kto wie, co należy czynić, a nie czyni tego, to co? Wstyd, no spróbuj lepiej, no może innym razem, nie. Biblia mówi, czyni grzech. Tu jest jasno powiedziane, w jakim stanie jest człowiek. Znowu jest przekroczenie Bożej woli dla mojego życia, ponieważ wolą Bożą dla ciebie i dla mnie jest to, co ci Duch Święty objawi. Nawet jeśli to jest coś bardzo małego, a On ci to dziś objawia, abyś poszedł i to wypełnił. Zgadza się? Rozglądamy się. Rozglądajmy się, powiem, za naszą służbą, za tym, co Duch Święty nam pokazuje. Może tu jest coś, co jest niezrobione w naszym zborze, w naszej służbie naszego zboru. Co powinieneś był ty zrobić, a nie zrobiłeś. Co ktoś powinien był zrobić, ale nie zauważył. Może wiesz, że trzeba wybaczyć, żeby się oczyściło powietrze między tobą a kimś. Ale może wiesz, że trzeba coś oddać, co przetrzymujesz. No ale to niech oni mnie przeproszą, wtedy im wybaczę. Nie. Może powinieneś dawać Bogu, ale może w tym roku powinieneś znowu przeczytać Biblię od początku do końca, bo dawno jej całej nie przeczytałeś. I może to jest wola Boża dzisiaj dla ciebie. Ale nie robisz tego, choć czujesz, że powinieneś. Może masz talenty, ale wolisz je używać, nie wiem, dla zysku, dla pracy, dla czegoś innego, tylko nie dla Pana. Wiecie, sprawa jest prosta. Jeśli moje dzieci, ja mam dzieci, kazuję im sprzątać pokój i przychodzę, nie wiem jak w waszych domach, u mnie w domu, oczywiście w wakacje ta zasada nie działa, ale jest żelazna zasada. Czy ja mam czas, czy nie mam czasu? Czy kontroluję, czy nie kontroluję? W roku szkolnym, od września do wakacji, o godzinie 9:00 wszystkie światła muszą być zgaszone i pokoje posprzątane. Bez względu na to, czy ja mam czas na to, czy nie. I żądam od moich dzieci, aby to zrobiły. Jeśli przychodzę i mówię, chciałem, żeby był posprzątany pokój, a pokój posprzątany nie jest, to co powinienem zrobić? A biedaki, bawcie się do 11:00, tak? Czy powinienem zapytać moje dzieci, czy nadal nie zamierzają być nieposłuszne? Sami wiecie, jak dziś wygląda wychowanie dzieci, prawda? Jak wiele dzieci jest wychowanych. Ja widzę, jakie niektóre dzieci przychodzą do moich dzieci. Widzę, co mój syn przynosi ze szkoły. Widzę, co rodzice wkładają w swoje dzieci. Dzisiaj się ludziom wydaje, że nie trzeba nikogo słuchać. Dlatego też nie wydaje mi się, że powinni być posłuszni Bogu. Ale ja wierzę, że my, dzieci Boże, mamy mieć inne standardy, inne prawdy. My powinniśmy według innych dróg chodzić. Jeżeli dzieci nie posprzątają pokoju, dla mnie to jest nieposłuszeństwo. I oczywiście różnie na nie reaguję, są różne sytuacje. Czasem trzeba ich wysłuchać, dlaczego im się coś przydarzyło. Ale ogólnie jest to nieposłuszeństwo i staram się naprawić tę sytuację, aby się nie powtarzała. Wiecie, zbadaj dziś twoje życie po prostu. Jakie grzechy są dla ciebie największym pokuszeniem? Co robisz? W czym upadasz? Co jest czymś takim, że wiesz, że ciągle w tym upadasz? Albo jakie grzechy są, bo to jest to, co robisz, albo jakie grzechy są takie dla ciebie najtrudniejszymi górami do przejścia, czyli to jest z kolei to, co nie robisz. Wiesz, że to powinieneś zrobić, ale ciągle tego nie robisz. Co ci zależy, aby poprosić Pana Jezusa o pomoc? Ja myślę, że to będzie wielki krok, to, co dziś tutaj zostało dla was powiedziane, bracia i siostry, co Słowo Boże naucza, do poznania woli Bożej dla swojego życia. I powiem tak, fakt, że to jest mój ostatni czwartek przed moim wyjazdem, i będę za wami bardzo tęsknił. Jadę usługiwać na obóz chrześcijański i nie będzie mnie. Ale mam takie przekonanie, aby nie kończyć tego nauczania, aby w tym, co mówimy o woli Bożej, pójść dalej, jeżeli Bóg mi pozwoli jeszcze to kiedyś skończyć. I Powiem tak na koniec. Nie pytajmy Boga, do jakiej mam iść pracy, do jakiej mam iść szkoły, czy co dzisiaj jest popularne, czy mam wyjechać z Polski, czy w Polsce zostać, czy wyjechać z tego kraju, czy nie, czy zostać w tym mieście, czy nie. Jeżeli na poziomie podstawowego poznania woli Bożej, czyli w tej moralnej woli Bożej, danej tutaj przez Boga w tej księdze, mówimy Mu, że nie zgadzamy się z Nim i nie zamierzamy Go słuchać, to nie pytajmy Go o więcej. Ponieważ wtedy nie jest naszym Panem. Wiecie, jeżeli akceptujesz Jego odwieczny plan, że On pewne rzeczy przewidział i tak będą, bądź wola Twoja. Bądź wola Twoja. To jest te słowa, które tu trzeba słyszeć. Gdyż Ty jesteś pochodnią moją, Panie. Pan rozjaśnia ciemność moją, pisze psalmista. To jest akceptacja Boga. Akceptacja Bożego zakonu, czy Bożego... Ja nie mówię teraz o życiu w zakonie. Myślę, że mnie dobrze zrozumieliście. Ja nie uważam za zakon tego, że Bóg mówi nie cudzołóż i mam tylko jedną żonę. Wcale się nie męczę i nie uważam tego za zakon. I tak dalej. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim, mówi Słowo Boże. Mogę chodzić, jeśli to Słowo świeci w moim życiu. Widzicie, i możemy się modlić dalej. Dokąd mam iść, Panie, jeżeli te dwie wole Boże, chociaż to jest jedna wola Boża, tylko...